Poranek, Radio Kraków Kultura i gość Małgorzata Lebda, poetka, ale też biegaczka, i to mnie zainspirowało, Małgosiu, do tego, żeby dzisiaj się z tobą tutaj spotkać. Między innymi po treningu jesteś? Czy wcześniej rano trenujesz?
Wiesz, witam państwa serdecznie. A tak, dzisiaj jestem już po treningu siłowym, a wczoraj wieczorem biegałam wokół Błoni.
Małgosia, w którejś z rozmów, wywiadów opowiadałaś o tym, jak rozmawiałaś z licealistami i oni taki obraz, tam ktoś rysował poety w czarnym golfie z papierosem w zadymionym pomieszczeniu. Przypomniała mi się jeszcze historia mojej żony, gdzie w liceum jej nauczyciel języka polskiego, który był osobą o dużych horyzontach literackich, zaprosił Marcina Świetlickiego. I Marcin właśnie. Świetlicki właśnie tak wtedy wyglądał. I to było jej zetknięcie pierwsze z poezją. I ta charakterystyka postaci, którą ty przytaczałaś i cytowałaś, tak mi się kojarzyła. Ty tak nie bardzo mi pasujesz na poetkę w takim razie.
Mogę się wystylizować, wiesz, to zawsze jest ciekawe, ale faktycznie od wielu, wielu lat jeżdżąc do szkół, do liceów, ale też spotykając się ze studentami, stykam się, czy inaczej zderzam się z takim wizerunkiem poety, i tu zaznaczę poety, bo nie myśli się o tym, że są też poetki, oczywiście Wisława Szymborska, i na tym się kończy świadomość tego, że są poetki. I właśnie ten taki stereotyp próbuję trochę rozbijać też dlatego, żeby zachęcić młodych ludzi do sięgania po współczesną poezję szczególnie, która przecież jest blisko ich życia, blisko ich doświadczeń, blisko ich problemów. I takimi najpiękniejszymi momentami po tych spotkaniach jest to, kiedy ci młodzi ludzie odnajdują mnie gdzieś na Facebooku czy Instagramie, pytają o nazwiska młodych poetów, o jakieś konkretne wątki w nowej poezji. I też takie duże zaskoczenie, że pisze się o emocjach, tak? Że pisze się o tym, co tu i teraz, że pisze się o kryzysach, w których żyją. Przecież kryzys klimatyczny to już jest takie doświadczenie, w którym ci młodzi ludzie wyrastają, a poeci, mam takie przekonanie, że są, że najszybciej reagują na różnego rodzaju rzeczy, które dzieją się w świecie, więc ten kryzys klimatyczny, ale też różnego rodzaju inne kryzysy, bo przecież uchodźczy też jest przerabiane przez poetów. I to jest wspaniałe, kiedy ci młodzi ludzie orientują się, że poezja może być dla nich, że nie jest tylko poezją o wojnie, o powstaniach, o wychodzeniu świtezianki z jeziora i tak dalej. Więc to jest dla mnie duża satysfakcja, kiedy mogę pokazać, że poeci, poetki żyją, że mogą też robić coś poza pisaniem, mogą biegać, mogą się wspinać.
Że nie są molami książkowymi.
Dokładnie tak. Mogą wydawać. Tak.
Ale wam ciężko się przebić generalnie do kanonu, jeżeli chodzi o literaturę szkolną?
Młoda poezja na pewno jeszcze to ma przed sobą. Myślę, że za jakieś 40 lat być może...
dosyć długo trzeba czekać.
Być może ktoś z nas pojawi się na maturze, ale już wiersze moich kolegów i koleżanek pojawiają się w podręcznikach, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast moglibyśmy tutaj porozmawiać w ogóle o tym, jak postrzegana jest poezja i jakie ma miejsce w całym tym obszarze literatury, i trochę o poszerzanie tego miejsca mi chodzi, o jakby rozgaszczanie się w tej literaturze i pokazywanie, że poezja też może być ciekawa, że poezja też może być czymś, co inspiruje. Więc cały czas mam też takie poczucie, że jesteśmy trochę na marginesie, ale że ten nasz głos z tego marginesu jednak jest wyraźny i mam nadzieję, że będzie coraz bardziej słyszany.
Ja się cieszę, że w edukacji generalnie też podejście do poezji się zmienia. Na zasadzie doskonale pamiętamy z naszych lat szkolnych historię, co poeta miał na myśli. Nienawidzę po prostu tego sformułowania. Nauczyciele odchodzą na szczęście od takiego podejścia. A dlaczego poezja u ciebie? Bo jest, jest to krótka forma. Znaczy nie, może być oczywiście długa, ale raczej jest zamknięta. Jest, nie jest wprost. Może o to chodzi, nie wiem.
Wiesz, z poezją u mnie na pewno było tak, że taką kluczową postacią w, powiedzmy, mojej edukacji domowej poetyckiej był Tadeusz Nowak i jego poezja, jego psalmy. To był poeta, który już w latach 70. i 80. pisał o rzeczach dla mnie niezwykle ważnych, bo ja wychowując się w Beskidzie Sądeckim, w małej miejscowości, w sąsiedztwie ubojni, w bardzo takim charakterystycznym, powiedzmy, charakterystycznej, zamkniętej społeczności, z taką wizją, że są ci wielcy poeci, nagle czytam wiersze Nowaka i orientuję się, że poezja może być o tym, co tu i teraz, może być o wsi, może być o zwierzętach, o tym, jak traktujemy zwierzęta. Właściwie dla mnie Tadeusz Nowak jest takim pierwszym, czy ważnym poetą, którego teraz nazwalibyśmy poetą ekokrytycznym, takim nastawionym na to, co dotyka zwierzęta, jak skonstruowany jest świat i jaki jest nasz stosunek i umiejscowienie w tym świecie. Więc Tadeusz Nowak na pewno był takim dla mnie drogowskazem, że można pisać o wsi i on mnie, przez niego stałam się odważna i zaczęłam pisać, ale też jest taki ważny wątek dla mnie, bo moje pisanie tak w pełni uruchomiło się, kiedy byłam już na studiach i kiedy zorientowałam się, że z tej mojej wsi nie mam dowodów rzeczowych. To znaczy w moim domu rodzinnym nie było aparatu fotograficznego. Nie miałam właściwie żadnych zdjęć z dzieciństwa, z dorastania. Miałam jakieś jedno czy dwa zdjęcia z Komunii Świętej z moją siostrą bliźniaczką. I właściwie to tyle. I nagle zrozumiałam, że sposobem na odzyskanie tego mogą być słowa i może być poezja, która właściwie może też przypominać taki kadr fotograficzny. U mnie szczególnie te trzy książki, Granice lasu, Matecznik i Snooker Merkerów, to jest taka poezja pracująca właśnie na jakby takim kadrze wyrwanym z pamięci, więc...
One są krótkie formy, tak?
Tak, więc te takie punkty zapalne do tego, żeby pisać poezję, to na pewno był właśnie Tadeusz Nowak i ta potrzeba zachowania czy odzyskania tego, co minęło.
Mhm. Czyli kadry, zresztą tak jak te utwory z tych tomików, z tych pozycji, jak powiedziałaś, krótkie opowieści o ojciec i tak dalej, któryś tam się pojawia. Natomiast, no ale prozę byłoby łatwiej, to znaczy nie wiem czy łatwiej, tak, bo nigdy tego nie zrobiłem, ale przynajmniej teoretycznie wydawać by się mogło opowiedzieć tą historię taką, która nie jest sfotografowana, nie masz jej namacalnej, fizycznej, byłoby, nie wiem, w nowelach, w opowiadaniach.
To bardzo ciekawe pytanie i pada w najlepszym możliwym czasie, bo pracuję nad prozą. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już książka, więc na żywo konfrontuję to, jak to jest, jak to było z poezją i jak to jest z prozą. I faktycznie potrzebuję języka prozy i pracuje mi się w tym języku bardzo dobrze. I widzę, że te tematy, które wchodzą do prozy, to są takie tematy, które jakby wymykają się temu zamkniętemu kadrowi. I faktycznie widzę dużą różnicę też w dynamice pracy, w tym, jak myślę o wierszu, a jak myślę o prozie, o tej dużej całości. No i, ale to jest fascynujące. Też w ciągu dnia potrafię jakby przechodzić z jednego sposobu pisania na drugi. Jest to dla mnie niezwykle inspirujące i mam poczucie, że jedno napędza drugie, że jedno jakby wychodzi też.
Ta proza będzie poetycka?
Słuchaj, mam nadzieję, że nie. Jeśli będzie poetycka, to myślę, że to będzie jednak moja porażka, bo nie o to mi chodzi. Bo chodzi mi o to, żeby właśnie spróbować napisać książkę taką prawilną prozą. Taką,
ale to jest takie techniczne wyzwanie dla ciebie?
To jest wyzwanie z jednej strony techniczne, tak, bo jednak ten język poetycki to umiłowanie, że tak powiem, metafory, niedomykanie zdań, to znaczy jakby otwieranie ich dla czytelnika, może być na dłuższą metę w takim konstrukcji, jakim jest proza, po prostu męczące. Mhm. I mam taką świadomość, że jest pewne ryzyko w przechodzeniu z poezji na prozę, nawet kiedy śledzę to, co dzieje się wśród moich kolegów i koleżanek, to najczęściej w recenzjach, które się pojawiają na temat prozy, pojawia się taki zwrot: poeta albo poetka napisali. I to już jakoś ustawia lekturę. Ja się obawiam i jakoś mam wrażenie, wystrzegam popadania w taki poetyzm, który powinien być moim zdaniem właściwy poezji.
W takim razie co czytasz?
Co czytam? Wiesz co? Czytam mnóstwo rzeczy, bardzo różnych. Teraz akurat mam na warsztacie dwie książki poetyckie, trzy książki prozatorskie i jedną fascynującą, powiedzmy naukową, to jest książka Andrzeja Marca Antropocień, która właśnie próbuje w bardzo ciekawy sposób zmienić czy też poszerzyć nasze myślenie o końcu świata, o naszej odpowiedzialności za ten koniec świata, kryzys klimatyczny. Więc też jakby wystawiam się na bardzo różne języki, bo w moim przekonaniu osoba, która pracuje z językiem, pisze, jej jakby głównym zadaniem jest czytanie. I to jest wspaniałe, to jest naprawdę wspaniałe.
No tak, dla ludzi, którzy mówią, korzystają z języka, to bez wątpienia to czytanie jest, ma ogromne znaczenie. Ty powiedziałaś i przewija się przez to, co mówisz, ekologia, przyroda. Zresztą twoje przedsięwzięcie biegowe, o którym też pewnie zamienimy kilka zdań na temat przebiegnięcia wzdłuż Wisły z południa na północ, było jakby motywowane właśnie też pokazaniem tej kwestii ekologicznej. Jak oglądam media, ty się zajmujesz też mediami chyba, prawda? Z tego, no, po
tak.
Części, dobrze. Ale oglądasz, jesteś odbiorcą. Pokazują, że to jest koniec już. Właściwie mam wrażenie, momentami. Twoim zdaniem jest aż tak źle?
Nie jest dobrze. Na pewno nie jest dobrze, ale mam takie przekonanie, że powinniśmy wykorzystywać każdy moment tu i teraz, żeby starać się, żeby nie było gorzej. I faktycznie te różnego rodzaju narracje, które pojawiają się zarówno ze strony naukowców, ale też pisarzy, czy nawet poetów, nie dają dużo nadziei. To znaczy, wydaje się, że przegapiliśmy moment, kiedy moglibyśmy działać tak sprawczo, żeby ten kryzys klimatyczny nie doprowadził do katastrofy. A katastrofą dla mnie w takim spojrzeniu też międzyludzkim będzie to, kiedy zaczniemy kiedy inaczej, kiedy przestaną obowiązywać normy społeczne, bo będziemy na przykład toczyć wojny o wodę, o terytorium, o zasoby. Więc chciałabym być takim głosem optymizmu i głosem niosącym nadzieję, ale staram się być takim głosem, który inspiruje i pokazuje, że możemy jeszcze w takich mikronarracjach w swoim codziennym życiu coś robić. I dla mnie też ten bieg wzdłuż Wisły, a to ciekawe, że rozmawiamy dzisiaj, to jest zupełny przypadek, bo dokładnie rok temu właśnie, we wrześniu, kiedy trwał ten bieg, jakby właśnie w ten dzień wybiegałam z Krakowa dalej, po kilkuset kilometrach biegu. I ten bieg był dla mnie takim sposobem zabrania głosu i oddania go słabszym. I tutaj myślę przede wszystkim o rzece, jako o bycie, o czymś, o czym myślimy, że powinno nam służyć, ale nie troszczymy się o niego. Wiemy, co się dzieje z Odrą, co się dzieje w krajach europejskich i nie tylko europejskich. Wiemy o tym, że rzeki stają się już takim przedmiotem polityki, że jedno państwo potrafi zatrzymać bieg rzeki po to, żeby państwo, które jest niżej, nie miało tej wody, więc to już jest tak naprawdę broń. Cały ten bieg był dla mnie też taką realizacją myślenia o tym, że jednostka może być sprawcza, że jednostka może inspirować, ale był też potwierdzeniem tego, że poezja może inspirować, bo gdyby nie wspaniała książka duńskiej poetki Inger Christensen, nosząca tytuł Alfabet, a przetłumaczona w 2018 roku przez Bogusławę Sochańską, wydana natomiast przez krakowskie wydawnictwo Lokator. Gdyby nie ta książka i wersy tej książki, to ja nigdy nie wpadłabym na to, że ja mogę coś takiego zrobić. To znaczy ta książka poszerzyła, czy też przesunęła granice mojej odwagi. To jest książka pisana przez Inger Christensen w latach 80., dopiero teraz przetłumaczona właśnie na polski. I to jest niezwykłe, że poetka mieszkająca w kraju, który właściwie był przez cały czas apolityczny, nie dosięgały go konsekwencje wojny, potrafiła tak wizjonersko i tak czule pisać o tym, jakie jest nasze miejsce w świecie, ale kiedy czytamy te teksty, ma się wrażenie, że ona przewidziała kryzys klimatyczny, że przewidziała to, do czego...
W czasach jeszcze, gdzie przemysł hulał na wszystkie strony.
Dokładnie. Więc to było niezwykle inspirujące i zachęcam do czytania poezji, bo być może sprawi, że wpadną państwo na jakiś odlotowy
pomysł.
Zresztą
ta książka ci towarzyszyła chyba podczas tego biegu. Ty biegnąc, chciałaś też opowiadać pewną historię. Opowiadasz o Wiśle, o rzece, jako kobiecie. Skąd to się wzięło?
Tutaj muszę powiedzieć, że zbiegło się to z wszystkimi tymi sytuacjami, które wyprowadziły nas kobiety i nie tylko nas kobiety na ulicę. Myślę tutaj o czarnych protestach. I spojrzałam na rzekę, albo inaczej, zobaczyłam, że to, w jaki sposób próbuje się regulować ciała kobiece, jest niezwykle podobne do tego, w jaki sposób próbuje się regulować ciało rzeki i próbuje się stawiać tamy, próbuje się wskazywać rzece, jak ma płynąć. Znamy te przypadki, kiedy bieg rzeki zawracano z jakichś tam pobudek czysto ekonomicznych. I takie poczucie, że uważa się nas za słabsze, nas kobiety, ale też i odmawia się nam bardzo często głosu, znowu było niezwykle blisko tego, jak nie słuchamy natury, jak nie słuchamy rzeki, jak nie pozwalamy jej płynąć swoim korytem, jak próbujemy te rzeki wybetonować i kontrolować. Więc tutaj zobaczyłam, że to jest niezwykle podobne, blisko siebie. I spróbowałam opowiedzieć taką historię biegnąc, bo też to jest dla mnie ważne, że biegnąc musiałam bardzo szybko przerzucić się też na inny język, ponieważ moim partnerem w tym biegu był magazyn Pismo, dla którego codziennie po tych kilkudziesięciu, najczęściej 45, 50, raz nawet 60 kilometrach, wieczorami codziennie musiałam usiąść i oprócz tego, że przez cały dzień pracowało moje ciało, wieczorem musiałam uruchomić pracę myśli i spróbować pisać też innym językiem, bliskim reportażu. I te teksty pojawiały się w magazynie Pismo właściwie na bieżąco. I dla mnie było ważne, żeby połączyć te wątki. Do tego też mój partner Rafał Siderski, który był supportem, ogarniał naprawdę wszystko, gotował wegańsko. I nawet kiedy zażyczyłam sobie, tu będzie taka dygresja o jedzeniu, ale myślę, że to jest bardzo ważne w czasie biegania, no bo to jest tak, że kiedy już tam biegnie się piąty dzień, kolejny maraton, bo nigdy dystans nie był mniejszy niż dystans maratonu, to jeśli się jest głodnym, to nie jest tak, że je się wszystko, ale zaczyna się mieć zachcianki. No i pewnego razu taką zachcianką były właśnie burgery wegańskie.
O matko.
Do tego buraczki. I no i Rafał potrafił i to ogarnąć. Gdzieś
tam, nie tej zachcianki nie było proste.
Tak. I gdzieś tam na wale w czasie biegu, kiedy miałam właśnie przerwę na jedzenie, to wszystko było. Ale zmierzam do tego, że oprócz tej warstwy tekstowej, która wynikała z tego mojego poświęcenia, ale też pewnego ryzyka, no bo 1113 kilometrów przebiegnięte w 20 kilka dni, no powiedzmy sobie szczerze, nie robię tego często.
Raczej.
Więc dla mnie to było też takie fizyczne przesunięcie granic. No, ale tu też muszę wspomnieć o tym, że przez 2 lata stricte do tego projektu przygotowywał mnie Piotr Herzog, z którym już od wielu, wielu lat współpracuję, ale też wspaniały fizjoterapeuta Kamil Klich.
Super specjaliści.
Super specjaliści. Naprawdę czułam, że jestem w dobrych rękach. Czułam, że tego 1 września, kiedy będę na Baraniej Górze, że jestem na naprawdę piku. I teraz będzie mi potrzebne tylko szczęście. Ale wracając do Rafała, on też był odpowiedzialny za cały materiał audiowizualny, za fotografie, za nagrania. I na bieżąco właściwie publikowaliśmy taki fotoreportaż, który cieszy się bardzo, że powstał, dlatego że teraz już nie byłby do napisania, bo łapał na bieżąco bardzo takie żywe emocje. Też spotykaliśmy niezwykłych ludzi. Ta przyroda, ten cały wrzesień zmieniał się. Właściwie mam takie wrażenie, że kiedy zaczęłam ten bieg u źródła Wisły, ta jesień dopiero jakoś tam się sygnalizowała, a kiedy dobiegłam już do Bałtyku, to ta jesień była w takim niezwykłym rozkwicie, więc to był miesiąc totalnych emocji, skrajności i wystawiania się na właśnie takie doświadczenia graniczne z różnych właśnie jakichś tam dziedzin. Więc tak.
Mówiłaś o, ja wspominałem i ty opowiadałaś o Wiśle jako kobiecie, czy spojrzenie na rzekę po tym, co się dzieje z Odrą, co zrobiliśmy, może nie my osobiście, ale my ludzie, jeszcze napędza to spojrzenie, jeszcze jakby akcent jest większy postawiony na to, że...
Tak, to znaczy ja mam też takie przekonanie, że mój gest i to, że wybrałam akurat Wisłę, był takim gestem, dzięki któremu chciałam też, będąc blisko dużej narracji, no bo to jest nasza największa rzeka, opowiedzieć też historię około Wiślane, to znaczy opowiedzieć o mniejszych rzekach, o siostrach rzekach, opowiedzieć o tak zwanych rzekach towarzyszących, które napędzają ten potężny nurt Wisły. I w moim takim założeniu Wisła miała być pierwszą taką rzeką, której poświęcę swoją energię, też taką energię fizyczną, ale też twórczą. I miałam taki plan i ten plan gdzieś tam jest z tyłu głowy, zainspirowana znowu wspaniałą książką eseisty Claudio Magrisa Dunaj. Miałam taki plan, kiedy dobiegłam do Bałtyku na pytanie moich przyjaciół właśnie z magazynu Pismo. No i Małgosia, co dalej? Powiedziałam, nie zastanawiając się jeszcze na tych dużych, potężnych emocjach. No jak to, co? Dunaj. I mam takie poczucie, że ten Dunaj gdzieś tam na mnie czeka, ale też, że są historie mniejsze do opowiedzenia. Jakby... Odra jest w moim przekonaniu taką dosyć ostrą przestrogą dla nas i takim sygnałem, że ten kryzys klimatyczny, że to w jaki sposób traktujemy rzeki, ale nie tylko rzeki, ma swoje konsekwencje. I oczywiście to jest potworne, że na pewno wielu ludzi, szczególnie tych, którzy mieszkają przy rzece, którzy czerpią z tej rzeki, są ludźmi rzeki, musi doświadczyć tego w tak potworny sposób, że nie mogą tej rzeki używać, zbliżać się do niej, ale wydaje mi się, że możemy postawić taką linię przed Odrą i po Odrze. Mam nadzieję, że nasze myślenie o rzekach, że nasz stosunek do nie tylko tych większych, ale też mniejszych rzek się zmieni, że będziemy bardziej uważni, że będziemy od rządzących, od samorządów wymagać bardziej restrykcyjnego badania wód. I tak jak mówi się w literaturze czy w sztukach, że mamy zwrot albo wizualny, albo teraz na przykład zwrot chłopski, to mam nadzieję, że po Odrze będzie taki zwrot wodny, że my będziemy w takiej uważności, skupieniu, ale też z jakimś takim szacunkiem patrzeć na rzeki.
Dobrze. Temat ekologiczno-literacki kończymy, chociaż myślę, że w twoim bieganiu tej literatury też nie brakuje. Zresztą przykładem jest tego projekt Wiślany, gdzie ta literatura się pojawiała. biegi długodystansowe, biegi górskie, dlatego że przyroda? Bo tak, chyba wszyscy tak raczej po asfalcie chcieli biegać te 15 lat temu, 20.
Tak. Wiesz, to u mnie z tym bieganiem było wydaje mi się, ciekawie. To znaczy, mam poczucie, że od zawsze biegam. To znaczy, wychowywanie się w małej wsi, w gospodarstwie rolnym, gdzie są zwierzęta i wakacje polegają na tym, że pracuje się w polu, w lesie, wyprowadza się krowy i biega się za tymi krowami, kiedy one wchodzą w szkodę sąsiadom. Mam wrażenie, że miałam bardzo dobre treningi w dzieciństwie.
I do szkoły daleko.
Do szkoły niedaleko, bo jakieś 10 minut, ale pozwalało mi to właśnie na długich przerwach wracać, biegać do domu i z powrotem po to, żeby zjeść coś dobrego w domu. I to wychowanie na wsi, te wiele, wiele lat takiego mocnej pracy fizycznej na pewno mnie ukształtowało i kiedy przeprowadziłam się do Krakowa na studia i pierwszy rok okazał się rokiem, kiedy moim głównym obowiązkiem jest siedzenie nad nauką, ale też oczywiście poznawanie miasta, integracja, imprezy i tak dalej. Ten pierwszy rok paradoksalnie był dla mnie trudny, bo okazało się, że ja potrzebuję tego, co zostawiłam na wsi. Potrzebuję tej pracy fizycznej, pracy ciała. I wtedy zaczęłam biegać w taki sposób właśnie bardzo zorganizowany, wokół błoni i tak dalej, i tak dalej. Mój przyjaciel Robert, którego serdecznie pozdrawiam, pewnego dnia w rozmowie mówił o tym, że biegnie maraton w Krakowie i zapytał, czy nie miałabym ochoty, a do maratonu zostało 2 miesiące. I oczywiście moja beskidzka natura zawzięła się i powiedziałam, no co, ja nie dam rady. I 2 miesiące później przebiegłam ten pierwszy maraton właśnie w mieście, po betonie. Później jeszcze miałam, zdaje się, 2 przebiegnięte maratony w mieście i w pewnym momencie zorientowałam się, że to jest w ogóle nie to, co chcę robić, że to nie jest bieganie, które sprawia mi przyjemność, kiedy faktycznie po tych kilkudziesięciu kilometrach biegania po asfalcie ciało to czuje, kolana to czują i perspektywa miejska i też to, że w jakiś sposób paraliżuje życie miasta, było dla mnie mało komfortowe.
I, że jesteś częścią tego.
Tak. I zaczęłam biegać po prostu w górach. Najpierw w Beskidzie, później w Bieszczadach. Takim dla mnie niezwykle istotnym, wspaniałym doświadczeniem był bieg Lavaredo w włoskich Dolomitach, 120 kilometrów i zdaje się jest tam prawie 6,5 tysiąca przewyższeń. No i to jest to, co sprawiało mi totalną przyjemność, bycie blisko natury, też doświadczanie zarówno nocy, jak i poranków, zachodów słońca, natykanie się na zwierzęta, ale też wtedy kontakt z innymi biegaczami. Natomiast przed projektem wiślanym, czy też przygodą, jak lubię to nazywać, zorientowałam się, że nie mam potrzeby biegania też zorganizowanych biegów górskich, dlatego że nie mam w sobie też jakiejś takiej iskry rywalizacji. To znaczy biegam przede wszystkim po to, żeby poczuć spokój, żeby wyzbyć się tych emocji, które przecież towarzyszą nam tak często w życiu codziennym, w pracy, kiedy jesteśmy wystawiani na jakąś ocenę, kiedy musimy doprowadzić jakiś projekt do końca. Powtarzanie tego w pracy fizycznej jaką jest bieganie, wydało mi się namnażaniem stresów. Więc ta przygoda wiślana, którą od samego początku rozpisywałam totalnie na swoich zasadach, była czymś wspaniałym. Mogłam zrobić dzień restowy wtedy, kiedy czułam. Mogłam sobie ten cały projekt wydłużyć o kilka dni. Ale co w tym było najpiękniejsze, że kiedy poczułabym, że tego potrzebuję, mogłabym zejść, mogłabym zrezygnować. I takie bieganie celebruję, w takie bieganie się wypuszcza.
Nie zawody.
Nie zawody.
Ale już nie biegasz okazjonalnie, bo ty już, jak mówisz, poranny trening siłowy, to już jest częścią twojego życia.
Tak, to jest częścią mojego życia, dlatego myślę, jest mi to też potrzebne, że bardzo intensywnie pracuję wyobraźnią, pracuję, tak to nazywam, pracą myśli i u mnie tak to działa, że muszę to równoważyć z pracą fizyczną. Przez wiele lat, dopóki tego nie rzuciłam, pracowałam na uniwersytetach, pracowałam ze studentami, pracowałam naukowo i to była taka praca na pełen etat, niezwykle wymagająca. I wtedy właśnie zorientowałam się, że gdyby nie bieganie, to myślę, że nie poradziłabym sobie z tym wszystkim, że potrzebowałam zbilansować tę taką potężną pracę myśli. Natomiast teraz pisząc, pracując poetycko, prozatorsko, ale też będąc zobowiązaną do oddania kilku felietonów, potrzebuję tego, żeby się wybiegać, ale żeby też równocześnie czerpać z tego biegania inspirację, bo mam wrażenie, że inaczej pracuje głowa biegając niż...
Myślisz o literaturze biegając?
Tak, tak, myślę. Jest to na pewno taki moment, który odblokowuje we mnie pewne pomysły i na pewno wiele rzeczy w moim pisaniu nie wydarzyłoby się, gdyby nie bieganie.
To jeszcze ostatni wątek, bo tak patrzę na czas i naprawdę zbliżamy się do końca. Gdzie są Czechy w twoim życiu? Gdzie jest Praga? Bo ty bywasz bardzo często. Czy to już jest takie miejsce spokoju? Oderwania od naszej rzeczywistości szalonej?
To jest faktycznie takie miejsce, w którym czuję taki spokój, dobrze to nazwałeś. To jest miejsce, w którym spędziłam też 2 lata temu 3 fascynujące, pełne przygód miesiące na rezydencji literackiej, wyszehradzkiej rezydencji literackiej. Ale już wcześniej z Pragą połączył mnie mój tłumacz Bogdan Trojak, który sam jest pisarzem, poetą bardzo uznanym w Czechach, ale też znakomitym, wspaniałym winiarzem, który ma ogromne wzgórze niedaleko Pragi, które kupił w miejscu, gdzie kiedyś, kilkaset lat temu, była winnica i na nowo zakłada tam winnicę też w takim stylu, w jakim można się po nim spodziewać, to znaczy takim organicznym, biodynamicznym, bez użycia chemii siarczanów. Zawsze te wizyty w Pradze są takimi momentami głębokiego oddechu, kiedy można też zetknąć się z tą literaturą czeską, kiedy można spotkać młodych, ale nie tylko pisarzy i pisarki, poetki i poetów czeskich, którzy też, to jest ciekawe, jeśli porównać te dwie literatury, dotykają tych wątków, które u nas są ważne. Na przykład ten taki zwrot ekopoetyczny, to zainteresowanie naturą w poezji czeskiej, współczesnej jest bardzo, bardzo żywe. No i wspaniale się też w Pradze biega. To jest takie miasto, które w czasie tej 3-miesięcznej rezydencji przebiegłam, wydaje mi się, każdy możliwy obszar. I też wtedy bardzo szukałam schodów, bo to był czas, kiedy trenowałam właśnie do Wisły i potrzebowałam też do specyficznych treningów schodów, więc moi znajomi w Pradze, z Pragi, kiedy mnie widzą, to już od razu podsyłają mi jakieś nowe schody, gdzie można
pobiegać. I są długie. No i Czesi czytają.
Tak, Czesi czytają. Miałam tam też promocję 2 książek poetyckich. I to jest niezwykłe, że jakie pytania padają z ich strony. To znaczy one są tak głębokie, tak przemyślane i tak jakby też wymagające analitycznych wręcz odpowiedzi, że dla mnie to też jest zawsze taka duża przygoda intelektualna, że oni w tych tekstach, w tych wierszach potrafią czasem otworzyć dla mnie jakieś nowe rejestry.
Małgorzata Lebda, umawialiśmy się dzisiaj na rozmowę trochę o sporcie, ale byłaś zdziwiona, że tak mało tego sportu. Przepraszam, może innym razem.
Może innym razem, podznaju.
Dobrze, poetka Małgorzata Lebda była gościem Poranka w Radiu Kraków Kultura. Dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu.